Mówiliśmy bardzo dużo dzisiaj na temat statystyk i w związku z tym chciałem poprosić w tej chwili pana profesora Jarosława prezesa GUS-u, o to, żeby powiedział kilka słów również o statystyce.
Dziękuję bardzo. Może mniej będę mówił o statystyce, bo dopiero dzisiaj rano otrzymałem pewne sumaryczne dane statystyczne dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opracowane zgodnie ze standardami przyjętymi przez OECD i Eurostat, gdzie jest szereg ciekawych liczb dotyczących tego, co nazywamy społeczeństwem informacyjnym, a w tych standardach takimi miernikami rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest na przykład dostęp do telefonu komórkowego, w ogóle do telefonii, do posiadania komputerów, internetu, w tym szerokopasmowego, umiejętność korzystania i tak dalej, i tak dalej. I na ogół dyskusje, które my prowadzimy na temat społeczeństwa informacyjnego, dotyczą tych bardzo ważnych, niewątpliwie aspektów związanych z podstawami technicznymi społeczeństwa informacyjnego. Bardzo cieszę się, że pan Waglowski podniósł inny problem, mianowicie problem prawny, a ja bym chciał poruszyć również nieco inny problem, który skąd wynikł. No, ja biorąc udział w różnego rodzaju naradach i spotkaniach na temat społeczeństwa informacyjnego, mam takie skojarzenia czasami z takiej jednej ze scen z filmu O most za daleko. Niektórzy z Państwa pamiętają ten film. To jest film o inwazji w Holandii przeprowadzonej przez spadochroniarzy, inwazji kierowanej przez marszałka Montgomery'ego. Tam jest taka scena, gdzie przed tą inwazją jest narada u marszałka Montgomery'ego. Są ci generałowie, którzy mieli dowodzić różnymi grupami i zastanawiają się nad właśnie nad takimi sprawami, jak przeprowadzić tę inwazję. Biorą tam komunikaty meteorologiczne, z której strony będzie wiał wiatr, na jakiej wysokości, będzie jaka szybkość, gdzie będzie mgła, na jakim terenie, jaka jest grząstkość terenu, na którym będą lądowały szybowce. No i w pewnym momencie odzywa się generał Sosabowski i mówi, no słuchajcie, ja wiem, że my rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, ale chciałbym zadać jedno pytanie. Gdzie są Niemcy? I dlatego, kiedy rozmawiamy tutaj o właśnie takich pięknych sprawach, jak komputery, dostęp do internetu, umiejętność klikania przez ludzi starszych, przez wnuki tych ludzi starszych, to chciałbym zadać pytanie, a gdzie jest informacja? Bo przecież, proszę Państwa, co jest istotną cechą społeczeństwa informacyjnego? Dlaczego Państwo korzystają z internetu? Czy dlatego, że dysponujemy informacją? Moim zdaniem nie. Dlatego, że nam brakuje informacji. Wydajemy te duże pieniądze na bardzo skomplikowane systemy, dlatego, że brakuje nam informacji i chcemy poprzez te urządzenia, poprzez wykorzystanie technologii teleinformatycznych uzyskać dostęp do informacji, wypełnić nasze luki informacyjne. I cechą podstawową społeczeństwa informacyjnego jest to, że społeczne minimum informacyjne, to, które jest nam niezbędne do funkcjonowania jako konsument na rynku, jako pracownik, jako ekspert, jako obywatel wreszcie, jest znacznie większe, czyli te informacje, które powinniśmy posiadać, żeby prawidłowo funkcjonować, aniżeli nasz zasób informacyjny. Co więcej, ta luka informacyjna wykazuje tendencję rosnącą i to szybko rosnącą. Coraz działamy w warunkach niepełnej informacji o rosnącej luce informacyjnej. Czyli chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak wykorzystując te technologie, jednak nie zapominać o tym, co generał Sosabowski w swojej sytuacji nazwał, gdzie są Niemcy, jak stworzyć możliwości wypełniania luki informacyjnej. Bo to, że będziemy mieli jeszcze czwarty adres internetowy i że nauczymy wszystkich staruszków klikania, to z tego powodu nie zmniejszy się nasza luka informacyjna. Bo jeżeli popatrzymy, do jakiej informacji są najłatwiej dostępne w internecie, jakie informacje poprzez te nowoczesne technologie informacyjne, łącznie z telewizją satelitarną, są emitowane i nas zalewają, to naprawdę problem leży gdzie indziej. Problem leży w tym, żeby stworzyć warunki prawne, ale także techniczne, organizacyjne, ekonomiczne tego, aby dzięki tym pięknym zabawkom ludzie mogli mieć dostęp do relewantnej, pertynentnej informacji w konkretnych sytuacjach życiowych, zawodowych, czy innych. Czyli, proszę Państwa, co jest cechą rozwoju współczesnych gospodarek? Oprócz paru innych cech, cechą rozwoju jest infrastrukturalizacja. A więc decyduje o rozwoju gospodarki nie zasób, na przykład naturalny, tylko decyduje poziom rozwoju infrastruktury, na przykład infrastruktury energetycznej, infrastruktury transportowej, ale także, i właśnie to jest istotne dla tego gospodarki, którą nazywamy gospodarką opartą na wiedzy, dla społeczeństwa, które nazywamy społeczeństwem informacyjnym, decyduje infrastruktura informacyjna. Co jest cechą wyróżniającą infrastruktury jakiejkolwiek, na przykład energetycznej czy drogowej? Jest jej integralność, a więc to, że wszystkie elementy tej jakiejkolwiek infrastruktury tworzą jedną spójną sieć wzajemnie się uzupełniającą, wspierającą. Że na przykład infrastruktura drogowa oznacza, że każda dróżka ma połączenie z inną drogą, ta droga z autostradą, z tej autostrady mogę zjechać do uliczki i dojechać do dowolnego punktu w kraju. Jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną czy telekomunikacyjną, nie muszę mówić. Te same cechy powinna posiadać infrastruktura informacyjna, na którą składają się normy informacyjne, zasoby informacyjne i systemy informacyjne, które powinny tworzyć jedną spójną całość. Jeżeli w Polsce mamy pewną infrastrukturę informacyjną, według jakiego modelu, proszę wybaczyć, że ze względu na krótki czas będę używał pewnych skrótów myślowych i takich porównań, które może w tak zacnym miejscu nie za bardzo przystoją, no ale trudno mi się odzwyczaić od nawyków takiego uczestniczenia w seminariach akademickich. Ja bym powiedział tak, że mamy, tutaj akurat było ciekawe wystąpienie przedstawiciela, pana wiceministra z Ministerstwa Transportu, dlatego skojarzyło mi się takie porównanie transportowe. Mnie przypomina, nasza infrastruktura informacyjna, rozwój infrastruktury transportowej, jaki miałem okazję osobiście oglądać w połowie lat 70. w Mongolii. Jak tam infrastruktura funkcjonowała? Że była taka jedna droga z Irkucka do Ułan-Bator, a później druga droga, jako taka utwardzona, z Ułan-Bator w kierunku chińskiej granicy. A pozostałe drogi, jakie były tworzone, a to jak ktoś chciał jechać, to siadał na koni i wstep, czy na tego łazika i jechał tak, jak można było, omijał różne tam rzeczy, sam sobie wytyczał drogi. Zresztą ci z Państwa, którzy w Mongolii byli, jak jest ładna pogoda, jak się leci, to widać, jak pięknie te drogi zostały tam wytyczone. I może to jest pewna przesada, ale czasami lepiej przesadzić, żeby wyostrzyć problem. Jak powstają u nas infrastrukturalne systemy informacyjne? Również z mocy prawa tworzonego w tym budynku. A w taki sposób, że no, ktoś proponuje jakieś tam rozwiązanie konkretne i tworzy od razu własną, niezależną infrastrukturę informacyjną dla tego problemu. Przykład, no chociażby, kiedyś przed laty, to jest stara rzecz, chyba minister kultury wydał ustawę o muzeach, gdzie między innymi okazało się, że trzeba założyć odrębny rejestr bibliotek, które mają prawo do gromadzenia cymeli, czyli mają status muzeum. Minister nauki wydał ustawę, która regulowała przechowywanie zasobów bibliotecznych w bibliotekach naukowych. No i mamy rejestr bibliotek naukowych i fachowych. W innym departamencie Ministerstwa Kultury powstała ustawa o bibliotekach i mamy odrębny rejestr wszystkich bibliotek. I ja sam naliczyłem 4 ogólnokrajowe rejestry bibliotek, bo jeszcze jest rejestr bibliotek, które mają prawo do przechowywania cymeli. Jak znam życie, każde z nas, to znaczy nie tylko życie, znam fakty. Każdy rejestr jest odrębnym rejestrem administracyjnym ogólnokrajowym. A żeby szukać dalej, no proszę Państwa, no weźmy jakąkolwiek ustawę i komponent informacyjny, który znajduje się w każdej ustawie. Każdy z nich jest tworzony autonomicznie. tak jak gdybyśmy byli na tym stepie mongolskim, gdzie chcemy dojechać z jednego punktu do drugiego, no to sobie wytyczamy tę drogę i jedziemy przez step. Wszystko byłoby dobre, gdyby to kosztowało tyle, ile przejazd na tym koniu mongolskim przez step. Ale niestety to zazwyczaj kosztuje i to niemało. I to kosztuje bardzo dużo. To są ogromne nakłady idące w miliony, w setki milionów złotych. Podkreślam to dlatego, że problemy zaczynają się od stanowienia prawa, na co pan Waglowski słusznie zwrócił uwagę. I na to, że w procesie stanowienia prawa powinniśmy uwzględniać koordynację komponentów informacyjnych w państwie, bo one tworzą infrastrukturę informacyjną państwa. Co wobec tego robić? Wydaje mi się, że jest potrzebna po prostu koordynacja. Koordynacja centralna, bo innej się nie da zrobić. Infrastruktury informacyjnej, tych komponentów infrastruktury informacyjnej, które, z których ona się składa, więc norm, w tym także norm etycznych, o których będzie mowa. Niezwykle ważna sprawa, normy etycznych informacji, bez których nie będziemy mieli dobrej jakościowej informacji. Normy określające jakość informacji, tam gdzie zawodzi etyka, musi wejść prawo. Prawo egzekwowalne, gdzie sankcje za naruszanie jakościowych norm informacyjnych będą adekwatne do społecznych lub ekonomicznych skutków naruszania tych norm. Wtedy dopiero zapanuje w miarę elementarny ład informacyjny. Wreszcie, proszę Państwa, oparcie całego systemu na trzech bazowych rejestrach systemu infrastruktury informacyjnej gospodarki, państwa, na trzech bazowych rejestrach, czyli bazowych systemach identyfikacji ludności, podmiotów gospodarki narodowej i terytorium. Ten model przyjęły takie kraje jak na przykład kraje skandynawskie. My odwołujemy się do Finlandii, podziwiamy Estonię, ale one konsekwentnie zrealizowały i realizują, rozwijając infrastrukturę informacyjną swojej gospodarki i swojego państwa w oparciu o te zasady. I proszę Państwa, na zakończenie sądzę, że po to, żeby wywołać ten efekt synergii związany z rozwojem infrastruktury informacyjnej, musimy spróbować zidentyfikować takie usługi, które byłyby oferowane, ale w sposób ekonomicznie uzasadniony i tani dla powszechnego odbiorcy, poprzez te narzędzia, jakie istnieją, które będą usługami powszechnie potrzebnymi i akceptowalnymi. Takimi, że rzeczywiście przeciętne gospodarstwo domowe, ten mikroprzedsiębiorca będą zainteresowane i inne podmioty będą zainteresowane nie tylko korzystaniem z nowoczesnych technologii teleinformatycznych, ale z ułatwianiem sobie życia, z obniżaniem kosztów i swoich, a pośrednio kosztów administracji innych podmiotów gospodarki narodowej i innych instytucji dzięki narzędziom. I na zakończenie, proszę Państwa, no jednak podstawą to jest to, o czym mówił pan Waglowski, prawo. Musimy mieć dobre prawo informacyjne. I może by się nawet przydało, żeby obok tej tablicy, która tam przy wejściu jest, zawiesić drugą tablicę o tym, co o złym prawie powiedział nie byle kto, ale ksiądz Piotr Skarba w swoich kazaniach sejmowych, że złe prawo gorsze niż tyran najsroższy, bo tyran albo, jak to było, albo obalon być może, albo zemrzeć i jego tyraństwo ustaje, a złe prawo jest jako lew albo bestia nierozumna, która szkodę i na duszy i na ciele czyni, aż ją zabić i umorzyć. Może niedokładnie zacytowałem ten fragment, ale wydaje mi się, że przy prawie informacyjnych, przy systemach informacyjnych, które jeżeli zostaną spetryfikowane przy pomocy narzędzi teleinformatycznych, są wyjątkowo trwałe i działają złe prawo, warto te aspekty uwzględniać, gdy tworzymy nowe systemy informatyczne, gdy realizujemy te nasze wspaniałe projekty za te setki milionów euro systemów, które działają w skali całego kraju, całego społeczeństwa. Wtedy może doczekamy społeczeństwa informacyjnego. Dziękuję.